Psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, czy można trzymać w mieszkaniu jednocześnie psa i kota. Jakie warunki musimy spełnić, by i nam, i im żyło się dobrze i bez zbędnego stresu? Tego i jeszcze więcej dowiecie się tuż po krótkiej przerwie. Zapraszam.
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. As music played, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. Stands for law, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay. Tonight and today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town.
Ktoś kiedyś musiał zapoczątkować psio-kocią wojnę, wypatrując na wsiach czy obrzeżach miast nieprzyjemnych zachowań zwierząt wobec siebie. Zaczęto pisać różne opowiadania i baśnie, wymyślano wiele przesądów oraz powiedzeń i związków frazeologicznych z nimi związanych. Przedstawienie tych dwóch gatunków ma bardzo duże znaczenie nie tylko w polskiej, ale ogólnie w kulturze słowiańskiej, do której bardzo lubię nawiązywać w moich audycjach. Jak wyglądał wizerunek tej zwierzęcej pary we wierzeniach europejskich? Na początek warto przypomnieć, że do dzisiaj niektóre starsze kobiety na wsiach, żeby odsunąć od siebie czy swoich bliskich urok rzucony przez nienawistnego człowieka lub spowodowany wiarą w przesądy, mówią: na psa urok, na kota suchoty. Sama, odwiedzając rodziny dom moich znajomych na Lubelszczyźnie, spotkałam się z seniorką rodu, która w ten sposób odganiała złe duchy, mimo że mamy XXI wiek. Wierzenia są dalej żywe. Wizerunek kota oraz psa w kulturze słowiańskiej kojarzony był wielorako, na przykład z wizerunkiem dwóch dzikich zwierząt, niedźwiedzia oraz wilka. Są one ich symbolicznymi odpowiednikami. Tutaj oczywiście niedźwiedziem był kot, a wilkiem był pies. Pies kojarzony był także z męskością, natomiast kot był z żeńskością kojarzony. Same dźwięki wydawane przez oba gatunki, a więc miauczenie i szczekanie, stanowiły dla Słowian analogię przeciwieństw. W Bułgarii kot był uważany za zwierzę przeklęte, zaś pies za zwierzę błogosławione. I gdyby kot według tej kultury cieszył się na wieść o śmierci właściciela, podczas gdy ten drugi opłakiwał go i tęsknił. Dodatkowo kot wręcz utrudniał właścicielowi przejście do raju i wpychał go do piekła, a wręcz uważa się, że dmuchał na ognie piekielne, żeby bardziej raziły człowieka. Pies natomiast podawał mu wodę, gasił pragnienie i gasił piekielne płomienie atakującego jego pana. Relacje psiokocie według wierzeń były również używane w postaci uroków do zniszczenia relacji damsko-męskich. Na przykład we wierzeniach rosyjskich wystarczyło włożyć do łóżka nowożeńców splątaną sierść kota i psa, by sprawić, że małżeństwo rozpadnie się w krótkim czasie. Według wierzeń polskich małżeństwo mogło się rozpaść, kiedy na nowożeńców wylało się wodę wykorzystaną wcześniej do umycia psa i kota. Skąd mógł się wziąć taki wizerunek, bo przecież nie bez kozery tak się mówi. Po pierwsze, kot i pies żyją w tych samych środowiskach, ale płochliwość kota plus tendencja psa do pogoni za ruszającymi się obiektami równa się niezbyt ciekawa przyjaźń. Poza tym oczywiście różny język porozumiewania się. To jest tak, jak my byśmy chcieli się porozumieć z kimś, kto jest mówi w obcym języku, którego my zupełnie nie znamy. Koci język ciała jest bardziej subtelny niż psi. Jest wiele postaw, których pies nawet nie zauważa, których kot używa. U psa język ciała jest bardzo otwarty, wylewny, a dla kota wręcz nachalny. Kiedy pies podchodzi do kota w przyjaznym nawet geście, kot często odbiera to jako atak i ucieka. A ucieczka powoduje u psa chęć pogoni. I tutaj mamy już jakby zobrazowanie, skąd to się wzięło. Poza tym inny rodzaj życia. Kot jest skryty, a pies stadny. W naszych domach najczęściej koty są samotnikami, natomiast zdziczałe koty tworzą tak zwane matriarchaty, czyli grupy złożone z samych samic, do których samce dołączają się raczej tylko w okresie godów. Dorosłe samce są prawie zawsze samotne, chociaż czasem bracia tworzą pary łowieckie, natomiast w miejscach o dużym zagęszczeniu zdziczałych kotów czasem widać grupki młodych samców, które trzymają się razem i dzięki temu, że są razem, łatwiej im jest zdobyć względy samic. Pies natomiast jest zwierzęciem zupełnie socjalnym, budującym złożone relacje z członkami stada. W psim stadzie sprawy sporne najczęściej rozwiązuje się przez pokojowe zwrócenie się poprzez jedno zwierzę do drugiego. Nie ma w nim miejsca na hierarchię dominacji. Ważna jest bliskość, szacunek do innych, wzajemne się wspieranie osobników. Dlatego też dla psa niezmiernie ważny jest kontakt z innymi psami lub zwierzętami i człowiekiem. Status jednego osobnika przy drugim osobniku jest płynny i podczas gdy jeden osobnik może mieć pierwszeństwo w dostępie do jednej rzeczy, może mieć także być drugorzędowym w dostępie do innej. Natomiast czy te różnice sprawiają, że pies i kot muszą być swoimi wrogami? Tak naprawdę w dużej mierze to też zależy od nas ludzi, szczególnie jeżeli mamy zwierzęta, które żyją u nas w domu. To jakie stosunki będą panowały między zwierzętami zależy od nas. Ważny jest dobór odpowiednich osobników oraz oczywiście odpowiednie ich zapoznanie, by uniknąć konfliktów już na wstępie tej wielogatunkowej znajomości. A jakie są najczęstsze problemy właścicieli psów i kotów? No, atakowanie psa przez kota, co może wzbudzić agresję psa, niechęć do kontaktu lub nawet lękowość u niektórych bardziej drażliwych osobników. Poza tym uganianie się psa za kotem, co może wzbudzić niechęć kota, może spowodować też, uwaga, apatię, brak apetytu, ciągłe chowanie się, o czym też jeszcze będziemy sobie dokładniej mówić. Poza tym kot zaczyna załatwiać się poza kuwetą, odkąd w domu pojawił się pies. To jest też bardzo częste i też będę opowiadać o tym, jak sobie z tym radzić. Pies zaczyna bronić zasobów przed kotem, to jest kolejna rzecz. A co może być przyczyną takich zachowań? Po pierwsze, pozwalanie psu na gonitwy i oszczekiwanie kota. Tutaj nie wystarczy odwołanie, nawet jeżeli wiemy, że pies za którymś razem nas posłucha. Nie wolno wam dopuścić, słuchajcie, do gonitw od samego początku, a niechciane zachowanie zduszamy w zarodku poprzez przytrzymanie psa, gdy ten tyl już przygotowuje się do pogoni. Jeżeli nasz pies już ruszył, już goni, to jest pewien, rodzaj skazy, którą nasz kot będzie miał na psychice. Więc nie dopuszczamy od początku do żadnych pogoni, nawet jeżeli nam się wydaje, że psy, pies i kot się w ten sposób bawią. Jeżeli mamy psa, który goni kota i kot na końcu uderza psa łapą w pysk, to oznacza bardzo dosadnie, że kotu się wcale to nie podoba, obojętnie jak fajnie by to nie wyglądało. Inna rzecz, zbyt mała ilość kuwet. Jeżeli mamy w domu psa, to musimy tym bardziej zastosować się do takiej zasady, która mówi nam, że ilość kuwet w domu równa się ilość kotów plus jeden. Czyli jeżeli mam jednego kota, potrzebne nam są dwie kuwety. Bardzo mało osób to stosuje, a jeżeli mamy psa, słuchajcie, to jak jeszcze się zdążycie dzisiaj dowiedzieć, to ma bardzo duże znaczenie. Poza tym zbyt duże pobudzanie psa też może być przyczyną. Za mała ilość zabaw umysłowych oraz treningów z psem, ale też za mało zabaw z kotem. Jeżeli mamy czas dla psa, musimy mieć też czas dla kota. Kot nie jest zwierzęciem, które można zostawić samemu sobie, mimo że jest uważane za totalnego samotnika. Poza tym brak wspólnych aktywności lub wspólnego odpoczywania pod okiem właścicieli. Zostawianie dopiero co poznanych zwierząt razem ze sobą w domu bez kontroli na długie godziny, kiedy na przykład właściciel jest w pracy. Poza tym brak otwartych drzwi w domu, co jest bardzo istotne dla kotów. Brak odpowiedniej ilości kryjówek dla kota, gdzie mógłby odpocząć, w tym kryjówek na wysokości, do których pies nie ma dostępu. No i oczywiście brak drapaków. A tuż po krótkiej przerwie dowiemy się, jak bezpiecznie wprowadzić psa do domu z kotem, a kota do domu z psem. Dzisiaj rozmawiamy sobie o psiokocich relacjach. Dlaczego tak trudno się z im zgodzić i co zrobić, by mogły żyć w przyjaźni w jednym domu? Jak bezpiecznie wprowadzić psa do domu z kotem, a kota do domu z psem? Kiedy mamy na to największe szanse na to, żebyśmy tutaj przeprowadzili to ich zapoznanie z powodzeniem? Po pierwsze, jeżeli weźmiemy do domu razem szczeniaka i kocie. Pies, który powinien być wtedy w około 8 lub 9 tygodniu oraz kocie, które powinno mieć około wtedy 12 tygodnia. Plusem będzie wzięcie zarówno kota, jak i psa z dobrych hodowli, gdzie zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku zwierzęta będą poprawnie socjalizowane z innymi gatunkami. Poza tym wspólne wychowywanie to łatwiejsze przyzwyczajanie do swojej obecności, ponieważ młode zwierzęta mają bardziej plastyczny umysł. I tak jak kotu na przykład łatwiej jest znieść to, że pies od czasu do czasu za nim podąży, tak samo psu jest o wiele łatwiej przyzwyczaić się do tego, że kot czasami ma humor i może nas potraktować pazurem. Poza tym wspólne przekonywanie się do lęków, co daje większe poczucie bezpieczeństwa, bo one się uczą, że ze sobą mają łatwiej, że potrafią pokonywać duże trudności, co tworzy niesamowitą relację pomiędzy zwierzętami. Poza tym zwierzęta przejmują niektóre zachowań, na przykład kot, który myśli, że jest psem, albo pies, który myśli, że jest kotem. W związku z czym mamy psa, który potrafi nam wskoczyć czasami na wyższy stołek, albo mamy kota, który czasami zachowuje się troszkę jak pies. To tworzy nam, jak już wspomniałam, bardzo dobrą relację. Wspólne odpoczywanie, czasem wspólne zabawy, wspólną eksplorację. I to jest naprawdę najlepsze dla nas, żebyśmy, jeżeli nie mamy ani jednego, ani drugiego, a kiedyś byśmy chcieli mieć obydwa, wzięli po prostu i szczeniaka, i kociaka naraz. No okej, ale jak na przykład wprowadzić psa do domu z dorosłym kotem? Jeżeli podjęliśmy już decyzję o zakupie psa, mając dorosłego kota, należy wybrać rasę o niezbyt dużym temperamencie, łagodną, bez skłonności do nadmiernego szczekania i też oczywiście najlepiej szczeniaka. Niezależnie od płci kota, najłatwiej będzie oswoić go z suczką, ze względu na ich delikatniejsze usposobienie. Wprowadzenie szczeniaka do domu powinno być na warunkach kota. Czyli zanim wprowadzimy szczeniaka, zaznajamiamy kota z zapachem psa. Czyli na przykład przynosimy jakieś elementy, które nasz hodowca od szczeniaka nam podaruje, jakieś kocyki, czy na przykład możemy jakieś smakołyki, których będziemy potem używać dla psa, przynosić. Możemy też zaznajomić kota z jakimiś innymi rzeczami, które należą do psa, na przykład z zabawkami. Kot nie może być w żadnym stopniu przymuszany do tego, żeby się ze szczeniakiem zapoznawać. Powinien mieć swobodną możliwość ucieczki w razie jakiegoś problemu. Pies nie może mieć dostępu do misek i jedzenia, do misek z jedzeniem i z wodą kota, bo to może kota po prostu tutaj jakoś zniesławiać i kot może czuć się niepewnie. Poza tym wiadomo, pies mimo wszystko o wiele łatwiej zjada rzeczy i jest w stanie o wiele szybciej zjeść jedzenie przed kotem, co kotu też oczywiście nie będzie na rękę, na łapę. Pies nie może blokować też dostępu do kuwet kota. Jeśli mieliśmy jedną kuwetę, radziłabym, tak jak już wspomniałam, dokupić drugą, by kot miał zawsze wybór, ponieważ podczas takich sytuacji, gdzie na przykład pies zablokuje kotu wejście do jednej kuwety, kot może się zdenerwować i zacząć robić właśnie w miejscu, które nie są do tego przeznaczone. Podczas początkowych kontaktów szczeniaka z kotem zachowajmy spokój i nie ingerujmy w ich relacje. Rezydent z pewnością poradzi sobie z wychowaniem nowego lokatora. Na początku szczeniak będzie go denerwował, to normalna reakcja. Z czasem powinien się do niego przyzwyczaić. Oczywiście nie pozwalamy też szczeniakowi zamęczać Scotta i tak jak już wspomniałam, bardzo istotną rolę odgrywają tutaj takie kryjówki, do których szczeniak nie będzie miał dostępu, czyli na przykład kryjówki na wysokości. W ciągu pierwszych kilkunastu dni należy też skupić się na obserwacji kota, aby mieć pewność, że czuje się komfortowo w nowej sytuacji. Co powinno nas na przykład niepokoić? Na przykład gubienie sierści przez kota jest bardzo istotnym tutaj czymś, co powinno nas zdenerwować, zaniepokoić. Apatia kota, chowanie się po kątach, unikanie kontaktu z właścicielami, to oznacza, że dla kota coś jest nie tak, być może źle wprowadziliśmy szczeniaka i musimy coś naprawić. Są to sygnały mogące świadczyć o tym, że po prostu kot nie najlepiej radzi sobie w nowej sytuacji. Wskazane jest wtedy skorzystanie na przykład z porady behawiorysty. W przypadku, gdy do domu z kotem chcemy sprowadzić dorosłego psa, musimy dowiedzieć się, jaki jest jego stosunek do kotów. Czy nasz nowy przyjaciel kiedykolwiek miał z nim styczność, czy na pewno nie jest w stosunku do nich agresywny. Warto na przykład umówić się z pracownikami schroniska lub z osobą, od której będziemy brali psa na spotkanie zapoznawcze. Wówczas będziemy mogli szybko ocenić zachowanie obu zwierząt. Generalnie najlepiej wybrać starszego, spokojnego psa, ponieważ wtedy mamy najwyższe szanse na to, że zwierzęta się zaakceptują, a w późniejszym czasie być może też zaprzyjaźnią. Jednak gdy nowy pies jest mimo wszystko, mimo tych jakichś tam zapewnień wcześniejszych poprzednich właścicieli albo osób, które go wcześniej miały w schronisku, że nie, mimo wszystko nie akceptuje kotów, wtedy mamy mniejsze możliwości zmiany jego nawyków niż w przypadku szczenięcia, prawda? Czyli jeżeli nasz pies, którego wzięliśmy, mimo wszystko kotów nie akceptuje, będzie nam bardzo trudno. Musimy wtedy liczyć się z konsekwencjami, na przykład z koniecznością oddania któregoś czworonogów, ponieważ trzymanie pod jednym dachem dwóch negatywnie nastawionych do siebie zwierząt nie jest humanitarne. Wyobraźmy sobie, czy chcielibyśmy mieszkać z kimś, kto na przykład nas bardzo nie lubi, działa nam na nerwy, albo kto ma niepewne zamiary. Dodatkowo warto pamiętać, że jeśli zamierzamy kupić lub wziąć ze schroniska dorosłego psa, trudniej będzie przewidzieć reakcję kota. W przypadku kota rezydenta ważniejsze jest, czy zaakceptuje on nowego osobnika na swoim terytorium, dlatego warto zwrócić uwagę na takie cechy naszego mruczka, jak płochliwość, lękowość, agresję w stosunku do właścicieli, inne zaburzenia behawioralne mogące być problematyczne w nawiązywaniu relacji pomiędzy takim osobnikiem a nowym lokatorem. By rozwiać nasze wątpliwości, warto skonsultować się z behawiorystą mającym doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu problemów. W tym wypadku najpierw trzeba pomóc kotu, a potem można dopiero zastanawiać się nad wzięciem drugiego zwierzęcia. Nowo wprowadzony dorosły pies powinien być zaznajomiony wcześniej z zapachem kota. I tutaj troszeczkę podobnie jak mieliśmy ze szczeniakiem. Wejść do domu pod nieobecność kota, by zaznajomić się z jego zapachem oraz nowym otoczeniem. Za to pies powinien być nagradzany. Poza tym nawiązać dobrą więź z nowymi właścicielami, taką by nie wzbudzać zazdrości, prawda? Bo jeżeli kot będzie czuł się zagrożony, albo jeżeli pies będzie czuł się zagrożony, to może nam się pojawić obrona zasobów. I w tym wypadku my będziemy zasobem. Przy obecności kota powinien być wprowadzony i trzymany na smyczy, a jeśli nie będziemy mieli pewności co do reakcji psa, pies powinien zostać wyprowadzony i wprowadzony w ten sposób kilkakrotnie, kilka dni z rzędu. Za każdym razem musi być nagradzany za dobre reakcje. Pamiętamy, że zdrowie naszych podopiecznych jest najważniejsze. A jak wprowadzić kota do domu z dorosłym psem? Sytuacja jest analogiczna do poprzedniej. Najlepiej będzie, słuchajcie, zaadoptować kociątko albo młodego kota, który najłatwiej przystosuje się do nowej sytuacji, jaką jest mieszkanie z psem rezydentem. Musimy mieć 100% pewności, że nasz pies nie jest wrogo nastawiony do kotów. No tutaj nie ma innej opcji. Jeżeli chcemy mieć kota, a nasz pies atakuje wszystkie koty, wszystko co się rusza, to kot nie będzie dla nas dobrym rozwiązaniem. Musimy też się przekonać o tym, że toleruje inne osobniki na swoim terytorium, że jest psem zdrowym, ponieważ schorowane psy mogą mieć problem z akceptacją zaczepnych zachowań kociąt, szczególnie starsze psy na przykład. Jeśli zdecydujemy się na dorosłego kota, również i w tej sytuacji musimy się dowiedzieć, czy kiedykolwiek miał on kontakt z psami i jak wówczas się zachowywał. Nigdy nie możemy dopuścić do tego, by jedno ze zwierząt odczuwało lęk lub czuło się zagrożone. Pamiętajmy, że zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo zarówno psychiczne, jak i fizyczne obu zwierząt. Podczas wprowadzenia do domu kota powinniśmy zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa. Wprowadzamy kilka razy kota do domu, domu pod nieobecność psa. Najlepiej, gdy pies jest na spacerze, tak by kot mógł się zaznajomić z otoczeniem wraz z zapachami domu. Pies natomiast będzie mógł wyczuć zapach nowego lokatora, gdy wróci ze spaceru, prawda? Oczywiście nas już z kotem nie powinno wtedy tam być. Powinniśmy przynieść psu rzecz, która pachnie nowym kocim lokatorem, na przykład kocyk, obruszkę i nagrodzić psa za jej wąchanie, w związku z czym budujemy przyjazne relacje już na poziomie zapachowym. Zróbmy to mniej więcej 2-3 razy, nawet częściej, żeby mieć na pewno tutaj to odhaczone. Pies powinien być trzymany, słuchajcie, na smyczy przy pierwszych kontaktach z kotem. Nie może być zmuszany ani pies, ani kot do tego, żeby się kontaktować z drugim zwierzęciem. Zapewniamy mnóstwo kryjówek dla nowego kociego lokatora. Nie pozwalamy absolutnie psu gonić kota, co jeszcze raz przypominam i jeszcze będę przypominać. Zapewniamy, słuchajcie, drapaki i wszelkie inne potrzebne rzeczy, które każdy kot będzie w domu u nas potrzebował. W każdym pokoju ustawiamy miskę z wodą, żeby pies też w tendencji takiej zazdrościowej nie wypijał kotu całej miski wody. Bo tutaj też koty potrzebują, prawda, pić i jeżeli przyzwyczają się do tego, że nie mają wody, to mogą z tej wody rzadziej korzystać, bo musimy pamiętać, że kot jest zwierzęciem pochodzenia pustynnego i rzadko pije i warto, żebyśmy pielęgnowali to, żeby nasz kot pił. Poza tym oczywiście dwie kuwety. Kot musi mieć możliwość wyboru. Na przykład, gdy pies był akurat w miejscu, gdzie jest kuweta, musi wiedzieć, że jest druga, do której będzie spokojnie mógł wejść i się załatwić. Cechy, które świadczą o tym, że nasz rezydent łatwiej zaznajomi się z nowym lokatorem. Gdy kot ma spokojny temperament, jest przymilny, jest delikatny, nie pokazuje pazurów w kontakcie z nami czy też z innymi osobami, które do nas przychodzą. Nie boi się psów, nie boi się dźwięków, nie boi się szybko poruszających się rzeczy i zwierząt. Jest zdolny do przeciwstawienia się psu w razie potrzeby. A gdy pies ma łagodne usposobienie, ma dobrą relację z właścicielem opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a nie na awersji i stosowaniu kar, nie ma skłonności do szczekania i jest psem generalnie, który jest ugodowy. To wszystko powinno nam tutaj się ułożyć w całość i jeżeli będziemy mieć kota, który ma właśnie takie delikatniejsze cechy lub psa, który jest łagodny, wtedy o wiele łatwiej będzie nam zaznajomić takie zwierzęta z nowymi lokatorami. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiem troszeczkę o tym, jak wyglądają punkty sporne pomiędzy psem a kotem.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone.
Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar.
Rozmawiamy sobie o relacjach psiokocich. Przed chwileczką opowiedzieliśmy sobie o tym, jak wprowadzić psa do domu z kotem, a kota do domu z psem. A teraz opowiemy sobie o najczęstszych punktach spornych pomiędzy psem a kotem. Co robić, jak unikać konfrontacji? Po pierwsze, miska. Często jest kością niezgody między psami, rzadko jednak bywa nią w relacjach psa z kotem. Zwierzęta te nie postrzegają siebie wzajemnie jako rywali do niej w takim stopniu jak przedstawiciele tego samego gatunku, szczególnie pies, który ma na przykład obronę zasobów na wysokim poziomie. Ponadto, to co już wspomniałam, kocie miski powinny stać w miejscach niedostępnych dla psa. Możemy sobie wyznaczyć kawałek blatu lub kawałek parapetu, gdzie będziemy kotu dawać jedzenie lub gdzie będziemy kotu kłaść miskę z wodą. Dla kota to nie jest problem, żeby wskoczyć na parapet i tam się posilić, natomiast dzięki temu nasz pies nie będzie wyjadał kociej karmy i nie będzie nam też oczywiście tutaj tył, bo to nie tylko chodzi o to, żeby jakby zażegnać wszelkie spory, ale też żeby dbać o zdrowie naszych zwierząt. Inna sprawa, co już wałkujemy całą audycję, kuwety. Kot może mieć tendencję do załatwienia się poza kuwetą, jeżeli pies kilka razy nawet nieumyślnie zablokuje mu drogę do niej. Kot wtedy nauczy się, że miejsce załatwiania potrzeb fizjologicznych nie jest bezpieczne i wybierze każde inne miejsce, które mu się takie wyda. Dlatego kuwety powinny być odosobnione i powinny być dwie w razie, gdyby pies stanął na drodze kotu do którejś z nich. Legowisko. Legowisko czy w ogóle terytorium też nie jest punktem spornym, ponieważ kot i pies szybko się uczą nie wchodzić sobie w drogę. Zwykle mają różne miejsca strategiczne, na przykład kot lubi leżeć na parapecie, a pies w łóżku pana. Kot z racji swojej zwinności i skoczności ma dostęp do większej liczby miejsc niż pies, co może początkowo niepokoić tego drugiego i powodować też chęć pogoni. Lecz z czasem się do tego przyzwyczają, tym szybciej im bardziej poczuje się, że jest równie ważnym członkiem rodziny. I tutaj to, co już wspominałam, czyli dużo aktywności zarówno z jednym, jak i z drugim. Właściciel jest kolejnym punktem spornym. Względy opiekuna to jedna z najczęstszych przyczyn konfliktów między psami. Tymczasem kot potrafi wyczuć odpowiedni moment, kiedy psa nie ma w pobliżu i skorzystać sam na sam z właścicielem, łasząc się czy wskakując na kolana. Pies z kolei preferuje zazwyczaj bardziej interaktywne relacje, takie jak zabawa. Natomiast znam takie psiokocie pary, gdzie jeden odgania drugiego od właścicieli. I tutaj też jest bardzo ważne to, żeby nie pozwalać na przykład na przeganianie ciągłe. Jeżeli mamy na przykład psa, który ciągle przegania kota z kolan właścicieli, nie wolno nam na coś takiego pozwolić. Musimy nauczyć psa, że kot też ma czas u nas i czas na nasze względy. I jest analogicznie to samo. Jeżeli mielibyśmy kota, który odgania psa spod naszej ręki czy z naszych kolan, jeżeli mam do czynienia oczywiście z małą rasą, to wtedy też nie możemy pozwalać na takie zachowanie. I uwaga, absolutnie takiego zachowania nie każemy. Tutaj wchodzi w zazdrość. My powinniśmy więcej czasu spędzać z jednym i drugim. Jeżeli nie mamy czasu na psa i kota, no to nie powinniśmy brać drugiego, prawda? Bo musimy się zastanowić, czy będziemy mieć odpowiednią ilość czasu dla jednego i drugiego, o czym jeszcze wspomnę. Kolejnym elementem spornym jest zabawa. Bywa ona traktowana przez psy jako próba sił, dlatego w jej trakcie zaczynają czasem prawdziwą walkę. Kot i pies rzadko popadają podczas niej w konflikt, bo rzadziej je ona łączy. Preferuje preferują po prostu inne rodzaje zabawy. Kot zazwyczaj koncentruje się na zabawce, nawet jeśli bawi się z nią, się nią z nim opiekun. Natomiast pies skupia się przede wszystkim na relacjach z właścicielem. Chęć pogoni i łańcuch łowiecki. Nigdy, jeszcze raz powtórzę, nigdy nie pozwalamy psu gonić kota. Czasami wystarczy jedno przyzwolenie na taką aktywność, aby kot nienawidził psa do końca życia albo zaczął go się panicznie bać. Jeśli widzimy, że pies jest nadpobudliwy, musimy zadbać o to, by dać upust jego potrzebom w inny sposób niż pozwalanie na pogoń. Ponadto staramy się wykluczyć takie elementy z psiego życia jak ganianie za piłką czy frisbee, przeganianie drobnych zwierząt podczas spaceru albo rzut się na rowery. Musimy sobie z tym poradzić albo sami, albo z behawiorystą, a jeżeli chodzi o ganianie piłki, czy frisbee, czy rzucanie patyków, to są rzeczy, które bardzo silnie pobudzają psa. Więc jeżeli mamy psa pobudzonego, raczej na jakiś czas, do czasu, kiedy on się zacznie uspokajać, rezygnujemy z tego, a jeżeli zobaczymy, że on się uspokoił, a po ponownym rzucaniu znowu nam się pobudził, no to oznacza, że powinniśmy na dłuższy czas jednak z tego zrezygnować. Pies akceptuje naszego kota domownika, ale czasami, słuchajcie, nie akceptuje tych kotów, które są na dworze, atakuje i goni. Dlaczego tak się dzieje? Pies może być w stanie zaakceptować naszego domowego kota właśnie dlatego, że jest to nasz domowy kot i że nie jest on skory do ucieczek. Raczej stawia czoło naszemu psu, nie stroniąc od konfrontacji. Podwórkowe koty będą wybierały ucieczkę, co nasz pies bardzo szybko wychwyci. I jeśli odpowiednio tego zachowania nie wyciszymy, będziemy potem mieli problem z psem, który może przenieść się na przykład na nowego, bardziej płochliwego kota, gdybyśmy na przykład mieli drugiego kota, trzeciego domownika, który zawita do naszego domu. Więc raczej staramy się też zahamowywać tego typu zachowania. Możemy się zastosować sobie tutaj odczulanie od kotów, odczulanie od pogoni za ptakami, odczulanie od pogoni za rowerem. Możemy zrobić to sami, jest dużo przepisów na ten temat w internecie, natomiast nigdy nie stosujemy kar i awersji. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, lepiej zasięgnąć porady trenera czy behawiorysty, niż zrobić to źle. Inna rzecz. Miałam kiedyś pytanie od jednej pani. Wszystko było w porządku, kot i pies się lubiły, ale mój pies nagle zaczął gonić kota lub kot zaczął atakować psa i od tamtego momentu wszystko się zepsuło. Z reguły jest to właśnie spowodowane jednym zdarzeniem, na które nie zareagowaliśmy albo zareagowaliśmy w zły sposób, zbyt ostry albo zbyt delikatny. Oczywiście tym zdarzeniem jest atak kota na psa lub pogoń psa za kotem. Nie zawsze jest tak, że wszystko toczy się po naszej myśli. Czasami jeden błąd nowych właścicieli może sprawić, że relacja między zwierzętami jest już na początku, mimo wcześniejszych starań, zniszczona. Jeżeli relacje naszych zwierząt uległy zaburzeniu, musimy odpowiedzieć sobie na szereg istotnych pytań, które pomogą nam w znalezieniu przyczyny. Po pierwsze, czy nasz pies i kot zaspokajają potrzeby nieelastyczne? Picie, jedzenie, brak możliwości wyjadania sobie z miski, toaleta, czyli dwie kuwety i odpowiednia ilość spacerów dla psa, sen, czyli przeszkadzanie podczas snu i odpoczynku. Takich rzeczy nie mogą mieć oczywiście miejsca, bo nastąpi brak homeostazy organizmu, co spowoduje zaburzenie behawioralne ze względu na zaburzenie wydzielania neurotransmiterów w mózgu oraz podwyższenie hormonu stresu, kortyzolu. Czy kot też nie psoci się psu, na to musimy zwrócić uwagę, albo czy pies nie psoci się kotu. Na takie rzeczy nie możemy pozwalać. Jest to oczywiście spowodowane zbyt małą ilością zabaw, co o czym zaraz jeszcze powiem i o czym już mówiłam. Jak pies zachowuje się wobec innych kotów na zewnątrz, na to też powinniśmy zwrócić uwagę, bo być może pies nagle stwierdził, że aha, to ten w domu to też jest kot, więc też warto go pogonić, tym bardziej, jeżeli przypadkiem nasz kot się go wystraszył, bo na przykład był przeciąg, zaczął uciekać i kot złapał ten rytm pogoni. Inna rzecz, musimy się dowiedzieć, jak pies reaguje na poruszające się przedmioty, liście, siatki foliowe, samochody, zwierzęta, przechodniów, rowerzystów. Jeżeli nagle zaczął się na nich rzucać, to jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz zacznie nam gonić kota, więc musimy zatrzymać te zachowania. Też istotną rzeczą jest to, jak kot reaguje na dźwięki. Czy na przykład nasz pies nie zaczął z jakiegoś powodu intensywniej szczekać, a kot zaczął się przez to jego bać albo go atakować. Jak traktujemy psa po tym, jak się zachowa, to też jest istotne. Kara wzmaga złe zachowanie, o czym już wałkuję od roku, jak tylko z wami jestem. Nie musi być to kara fizyczna, może być to na przykład zamknięcie w kuchni czy łazience. Czy kot ma zapewnione minimum 15 minut porządnej zabawy dziennie? Na to pytanie też musimy sobie odpowiedzieć, bo to też może być istotna rzecz. I czy zaspokajamy potrzeby umysłowe psa? Czy może może przeważają zabawy fizyczne, co nie powinno mieć miejsca. Czy kot ma odpowiednią ilość drapaków, co też jest bardzo istotną rzeczą i czy my mu tych drapaków na przykład nie przenosimy w jakieś dziwne miejsca, albo czy za często nie przenosimy legowisk, albo czy kot ma odpowiednią ilość zabawek. Dla kota zabawki to są, wystarczy słuchajcie, pudełka po butach, które co jakiś czas są zmieniane, bo to jest tak jak z dziećmi. Jeżeli mamy jedno dziecko, które ma całe życie jeden zestaw klocków Lego, to ono się nie będzie nim świetnie bawiło. Więc jeżeli mamy kotę, która ma jedno i to samo pudełko, to kot się nie będzie nim fajnie bawił. Kot musi mieć dużo kryjówek i musi mieć też różne pudełka, różne wielkości, najlepiej jak najmniejsze, żeby one się tam oczywiście, tak żeby mógł do nich wejść. Umówmy się, pudełko po syropie raczej będzie za małe. Jeśli zbytnio pobudzamy lub nie zaspokajamy potrzeb łowieckich kota, zawsze może się zdarzyć taki moment, w którym zwierzęta z przyjaciół zamienią się we wrogów. Natomiast to w naszej gestii jest, by sprawić, żeby zwierzęta czuły się w swoim towarzystwie jak najprzyjemniej i możliwie jak najbezpieczniej. Podsumowując, wprowadzenie kota do domu z psem lub na odwrót nie jest magią i nie trzeba być do tego czarodziejem. Natomiast jeżeli chcemy zrobić to dobrze, poczytajmy o tym najpierw lub zasięgnijmy porady kogoś, kto się na tym zna. Pamiętajmy, że najważniejsze jest dobro naszych zwierząt. Nie każdy kot, ale i nie każdy pies nadaje się do tego, by rzucić na jego barki ciężar nowego domownika z innej bajki. Jeśli nasze zwierzę ma jakieś problemy, skorzystajmy z pomocy weterynarza lub behawiorysty. Wykluczmy wszystkie choroby, wszystkie problemy, zanim będziemy adoptować drugie zwierzę, by w ten sposób oczywiście zwiększyć swoje szanse na udaną adopcję nowego domownika. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami i życzę miłego weekendu, a my słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 9 w Radio Poznań. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk. You say that you're leaving, but I don't think I can let go. When you put the phone down, I began to cry. What are you to do when the person that you love just says no? Boy, get yourself together, move on with your life. So I'm gonna play my favorite rhythm. Gotta get you out my system. I will do anything to keep you off my mind. I'm gonna have to call my sisters. They are the ones who listen. Anything to drown you out tonight. The guts to face me. It would have meant so much if you'd looked me in.